Gość Radia Merkury.
Każde spotkanie, myślę, melomana ze Sławomirem Pietrasem to jest po prostu duża przyjemność. Tym bardziej, że ze Swadą opowiadasz, Sławku, i o muzyce, i o wykonawcach. I na takie spotkanie teraz poznaniacy, a właściwie Wielkopolanie, będą mieli szansę.
Z okazji Nowego Roku fundacja taka, która założyła orkiestrę, która nazywa się Sinfonietta Polonia, zaprosiła mnie, abym poprowadził cykl koncertów noworocznych, w której rzeczywiście będę opowiadał o muzyce i o muzykach, ale pozwólcie, że nie powiem, co będę opowiadał, bo chciałbym to zachować dla tych, którzy się na koncerty wybiorą. One będą między innymi w auli naszego uniwersytetu, one będą w Nowym Tomyślu, w Pleszewie, mówię z pamięci, więc chciałbym nie pomylić żadnego miasta, w Pile. W każdym razie razem tych koncertów będzie 8, na których to wszystkich koncertach wystąpi świetna poznańska śpiewaczka Natalia Puczniewska oraz warszawski młody baryton Tomasz Pieluchowski. Oczywiście będzie to repertuar noworoczny, nawet podtytuł tych koncertów łączy się z Wiedniem, chociaż ja uważam, że Wielkopolska, Poznań ma tak silną i długą tradycję muzyczną, że my nie musimy przy Nowym Roku podpierać się Wiedniem, no chyba repertuarowo, bo oczywiście te wiedeńskie szlagiery sylwestrowo-noworoczne są już światową tradycją. Ale my mamy tradycję własną i o tej tradycji będę starał się opowiedzieć. Natomiast sądzę, że młody chiński dyrygent, który będzie prowadził orkiestrę, sami muzycy, z których ta orkiestra jest złożona, są to poznańscy muzycy młodzi, bardzo utalentowani, to będzie prawdziwa satysfakcja. Ach, przypomniałem sobie, jeden z ważniejszych koncertów będzie odbywał się również w Lesznie, które szczególnie pieczołowicie otaczam muzyczną opieką, jako że wdałem się w współtworzenie tamtejszego festiwalu muzycznego imienia Romana Maciejowskiego w myśl takiej od lat przeze mnie wyznawanej zasadzie i teorii, że po prostu trzeba bardzo promować wszystko, co muzycznie wielkopolskie, bo jest tego bardzo dużo, a ciągle w Polsce o nas zbyt się mało słyszy.
Ale tej Wielkopolski trochę nawet i w Chinach było, bo Chong Chao z tą młodą orkiestrą w zeszłym roku koncertował w Chinach. Co prawda nie mamy takich utworów jak kompozycje Johanna Straussa, czy ojca, czy syna. Niemniej trochę tych wielkopolskich śladów wywiózł. A jakie uważasz z twojego punktu widzenia są te najcenniejsze, niekoniecznie muzyczne, karnawałowe ślady polskie?
No karnawałowe ślady polskie to przede wszystkim twórczość polskich klasyków, a więc w dziedzinie opery i baletu to twórczość Stanisława Moniuszki. W dziedzinie muzyki symfonicznej, no to szereg poematów symfonicznych. Oczywiście nie będzie akurat w tegorocznym programie Karłowicza, który jest porównywalny w swojej muzyce z największymi mistrzami, ale muzyki polskiej w tegorocznym programie będzie znacznie mniej. Postaram się zrekompensować ją polskim słowem na tematy polskie. Natomiast będzie dużo muzyki wiedeńskiej, będzie spora porcja muzyki lekkiej, bo taka jest natura koncertów noworocznych. Ale kiedy tworzyliśmy je, ich pomysł, ich program, to zakładaliśmy, że każdy Wielkopolanin, który u zarania roku przybędzie na koncert noworoczny, będzie potem te wizyty powtarzał na normalnych programach symfonicznych.
A teraz przed nami Annen Polka Johanna Straussa w wykonaniu Wiedeńskiej Orkiestry Filharmonicznej pod dyrekcją Herberta von Karajana. Oczywiście nagranie pochodzi z koncertu noworocznego w Wiedniu w 1987 roku.
Thank you.
Czy udało ci się być kiedyś na koncercie noworocznym w Wiedniu na żywo?
Nie, nigdy w Musikverein. Oczywiście, że bywałem. Raz nawet byłem na wspaniałym koncercie chóru Jerzego Kurczewskiego z okazji Dni Poznania w Wiedniu. To było przed laty. Ale w Musikverein byłem na wielu programach symfonicznych. Nigdy nie byłem w Wiedniu na Sylwestra. Nie jest to dzień, który ja zbyt hucznie obchodzę, bo jako dyrektor teatrów operowych zawsze wieczorem byłem ze swoimi gośćmi, myślę o melomanach, którzy przychodzili do opery jednej, drugiej, trzeciej czy czwartej i na zakończenie składałem życzenia, a w ostatnich latach najczęściej bywałem na koncertach sylwestrowych i noworocznych Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, która wyjątkowo atrakcyjnie to aranżuje. Tym razem udaje się w Wielkopolskę, bo ciągle uważam, że muzyczne penetracje naszego regionu to jest jeszcze obszar, w którym mamy wiele do zrobienia, chyba że jesteśmy Radiem Merkury, które dociera wszędzie, na szczęście z bogatym serwisem muzycznym.
Dociera także do Łodzi, bo mamy stamtąd słuchaczy, a wiem, że wieczór sylwestrowy spędzisz właśnie w Łodzi.
Tak, robię to z prawdziwego sentymentu. W Łodzi nie byłem od bardzo wielu lat. Teraz zaprosili mnie na taką galę sylwestrową, czyli krótko mówiąc, ja w Sylwestra pracuję. W Nowy Rok odpoczywam, a w tym roku nawet nie będę odpoczywał, bo już w nocy wrócę z Sylwestra, a w Nowy Rok, zdaje się, do Nowej Soli jedziemy inaugurować pierwszy koncert z tego wielkopolskiego cyklu. Do Łodzi jadę z prawdziwą przyjemnością. To wielkie centrum muzyczne. Szkoda, że jest zbyt mało związków łódzko-poznańskich. Kiedy ja je próbowałem aranżować w Poznaniu, czasem napotykałem pewien opór, ale ten opór jest zawsze związany z pewną wielkopolską dumą, że wszystko, co w muzyce, musi być najlepsze w Poznaniu. Ale dobrze jest, jeżeli tolerujemy również inne wydarzenia w innych ośrodkach, bo możemy wtedy liczyć na to, że i te ośrodki będą nas promowały.
Posłuchajmy w wykonaniu Sinfonietty Polonii Andrzeja Tatarskiego, Romana Grynia, pierwszej części z koncertu na fortepian, trąbkę i orkiestrę Dymitra Szostakowicza. Dyrygować będzie Chong Chao, a nagranie pochodzi z 2006 roku.
Thank you.
Co ciekawego zobaczyłeś, usłyszałeś w świecie w minionym roku i na co ciekawego się wybierasz, bo jesteś stałym bywalcem wielkich scen operowych?
Tak, ja to robię w ramach działalności łódzkiej agencji, która zaprasza tych Polaków, i mówię to bez żadnych zahamowań, których na to stać, bo to nie są tanie podróże. Jeździmy bardzo często do mediolańskiej La Scali, nawet kilka razy w sezonie. Bywamy w Operze Paryskiej, bywamy w dużych teatrach rosyjskich, a więc przede wszystkim w Teatrze Maryjskim. Teraz mamy zaplanowane Jezioro Łabędzie w Teatrze Balszoj po remoncie. Bywamy w innych miastach, w Operze Wiedeńskiej oczywiście, krótko mówiąc, wszędzie. Ostatnio jestem pod wielkim wrażeniem La Donna del Lago, produkcji La Scali, która to opera Rossiniego, nieznana u nas w Polsce, moim zdaniem nieznana z powodu tytułu, bo to się źle tłumaczy po polsku. Kobieta z jeziora, dziewczyna z jeziora, dziewica z jeziora, jak pisano w XIX wieku. Ona kiedyś była po włosku grana, ale jeszcze w XIX wieku przez włoskie trupy operowe w Polsce. Natomiast szkoda, że nie jest w Polsce znana, bo to jedna z piękniejszych oper Rossiniego i pod jej wrażeniem pozostaje, ale niech ktoś nie sądzi, że jest to wrażenie związane z librettem, bo libretto jest takie sobie. Natomiast jest przepiękna, dająca mnóstwo znakomitych możliwości popisywania się głosami, zarówno sopranem, jak i altem, jak i przede wszystkim tenorem. Ten słynny Juan Diego Flores, który u nas tutaj, jak była La Scala, śpiewał, był gwiazdą tego wieczoru. Roberto Abbado dyrygował tym przedstawieniem, ten syn Abbado, notabene dorównujący ojcu. Tak się mówi syn, no ale to już jest też pan w średnim wieku w tej chwili. Z przyjemnością się z nim po raz pierwszy zetknąłem na żywym wykonaniu. Chcę powiedzieć o czymś innym. Byłem kilka miesięcy temu na Aidzie w Masadzie, na wspaniałym przedstawieniu Aidy. I już w tej chwili wybieram się na inscenizację Carmen w kwietniu przyszłego roku, którą reżyserować będzie Giancarlo Del Monaco. To gigantyczne przedsięwzięcia. To jest prawdopodobnie obok Areny di Verona największa i widownia, a w sensie inscenizacji to większe, dlatego że Arena di Verona jest zamknięta w antycznym amfiteatrze, a tam potrafiono stworzyć nawet Etiopię w dalekiej kilkukilometrowej perspektywie, gdzie oświetlono karawanę, która z Etiopii szła w kierunku sztucznie wytworzonego, ale jakże monumentalnego Egiptu.
Franco Corelli śpiewa sławną arię o Celeste Aida z Aidy Giuseppe Verdiego wraz z orkiestrą opery rzymskiej pod dyrekcją Zubina Mejty.
z przedstawień ostatnio oglądanych to wakacyjne Andrea Chenier na festiwalu w Bregencji. Ponieważ w przyszłym roku, na skutek kolosalnego powodzenia tego spektaklu, Dawid Pontley, dyrektor festiwalu, postanowił powtórzyć 26 razy to przedstawienie, ja namawiam wszystkich, a melomanów z krwi i kości wzywam, aby się udali do Bregencji, bo naprawdę warto zobaczyć coś takiego, czego, jeżeli mówię to ja ze swoją co najmniej 40-kilkuletnią codzienną praktyką operową, nie widziałem nigdy, a trudno mi sobie było taką inscenizację wcześniej wyobrazić, to warto mi zaufać i spektakl ten zobaczyć.
Ale to ze względu na inscenizację, czy na partię tenorową, która jest przecież bardzo trudna?
Tam cała obsada była nienaganna, ale to, co się działo w inscenizacji, po prostu, nawet gdyby oni gorzej śpiewali, tak przykuwało uwagę i tak świadczyło o niewyczerpanych możliwościach inscenizowania spektaklów operowych bez tykania suwerenności kompozytora, integralności librecisty, bez pomysłów, od których widzów bolą zęby, a krytycy dostają syksum dyrdum, bo nie wiedzą, co potem napisać. I ci, którzy mniej się na tym znają, piszą o tym na okrągło dobrze, a ci, którzy bardziej się na tym znają, załamują ręce i proszą, żeby niebiosa zmieniły tą sytuację, bo żyjemy w czasach, kiedy inscenizatorzy uwzięli się uwłaczać godności wielkiej sztuki operowej, ale są również tacy, którzy robią to kongenialnie. I tych należy promować, na te przedstawienia należy chodzić na zasadzie, że jeszcze opera nie zginęła.
A teraz przed Państwem Mario del Monaco wraz z orkiestrą Accademia Santa Cecilia w Rzymie pod dyrekcją Gianandrei Gavazzaniego. A słuchamy arii z pierwszego aktu Andrea Chenier Umberto Giordano.
Ora mi ha la peste in mondo il suono, quell'era
Przejdźmy teraz do zupełnie innej kwestii, mianowicie byłeś na pogrzebie Adama Hanuszkiewicza. Ja pamiętam tu spotkania z Adamem Hanuszkiewiczem w momencie, kiedy przygotowywał operę Radziwiłła. Ale to nie była jedyna jego realizacja operowa. On pewien ślad w polskim życiu operowym pozostawił.
To się zaczęło wtedy, kiedy pozbawiono go dyrekcji Teatru Narodowego. Ja odważyłem mu się zadać pytanie, czy by nie zrobił czegoś dla Łodzi. On wtedy przypomniał mi takie zwierzenie, które uczynił, kiedy spotkaliśmy się w Operze Hamburskiej, przypadkowo zresztą, że gdyby on po raz drugi zaczynał wszystko od nowa, to on by został choreografem. To było pod wpływem fascynacji spektaklami Neumayera, również czemu się nie dziwię, bo to choreograf, który mógł zafascynować nawet tak wytrawnego twórcę teatralnego jak Hanuszkiewicz. I on powiedział, zaryzykuj, daj mi debiut choreograficzny. I tak powstał spektakl Karłowicz, bo przecież Adam przy całej swojej fantazji, talencie i odwadze nie był choreografem, ale stanęła obok niego Ewa Wycichowska, która była jego asystentką wtedy. Po prostu ona przekładała jego wizję na język sztuki tańca i tłumaczyła zespołowi, o co chodzi Adamowi Hanuszkiewiczowi. On najpierw myślał, że robi Romo i Julię według Prokofiewa. Potem przyszedł i powiedział, słuchaj, ja bym wolał robić do muzyki polskiej ten temat. Ja mówię, no to posłuchaj Karłowicza. Razem z Ewą słuchali, przesłuchali całego. W końcu on poprosił o współpracę na mógł Józefa Skrzeka, który w innych spektaklach już robił bardzo piękne tło dźwiękowe i pewnego dnia powiedział w Łodzi, ten spektakl będzie nazywał się Karłowicz. On tam wprawdzie powtórzył szereg swych najlepszych chwytów teatralnych, wprawdzie nieznanych na terenie opery i baletu, więc bardzo dobrze przyjętych, ale był to wielki sukces. Myśmy z tym zjeździli, mnóstwo festiwali, myśmy grali nawet w Balszoi w Moskwie, a co najważniejsze, to były spektakle, które zawsze szły w Łodzi nad kompletami. I tak potem powstały trzy spektakle mozartowskie, bo już Adam, czując się z nami w takiej symbiozie, to był ten okres, kiedy on miał mniej zajęć w teatrze dramatycznym, bo był pozbawiony swojego teatru, więcej, a chciał się odbić i pokazać, że on w każdej sytuacji sobie świetnie radzi. I sobie świetnie radził, a myśmy, sztuka operowa, szczególnie na tym zyskali, bo jego Così fan tutte, jego Wesele Figara, a po latach jeszcze Don Giovanni w Łodzi, to są milowe kroki w sposobie inscenizowania Mozarta. Potem robił jeszcze Straszny dwór, wielce osobliwy w operze wrocławskiej. Jeszcze za mojej wrocławskiej dyrekcji zrobił Traviatę, bardzo oryginalną i odważną, z której z kolei przemierzyliśmy teatry niemieckie, wiele miast francuskich, byliśmy nawet na Martynice z cyklem przedstawień, wszędzie ta Traviata się szalenie podobała. No aż wreszcie przyszedł moment, kiedy dał się skusić na Fausta w Poznaniu z muzyką księcia Radziwiłła, a to dlatego, że ja miałem w pamięci, jak wysoko jego jako polskiego twórcę teatralnego cenili Niemcy przy jego niemieckich inscenizacjach Fausta Goethego. I on zrobił zupełnie nowy spektakl w scenografii Franciszka Starowiejskiego w wielkiej, niepozbawionej konfliktów, symbiozie tych dwóch niezwykłych artystów. Powstał spektakl, który przywrócił na poznańską scenę muzykę Radziwiłła, którą uwielbiał młody Moniuszko, kiedy studiował Rungehagena w Berlinie i kilka razy bywał na tym przedstawieniu. Poza tym przywrócił muzykę jedynego polityka, księcia gubernatora Wielkopolski Radziwiłła, który rezydował w tym samym pałacu, w którym teraz rezyduje, przy Placu Kolegiackim, prezydent miasta Poznania. I ten spektakl był takim rodzynkiem repertuarowym w czasach, kiedy kierowałem Operą Poznańską. Adam Hanuszkiewicz bardzo przekonał się do sztuki teatru muzycznego. Niemniej, jak się weźmie pod uwagę całokształt jego dorobku, to sztuka reżyserowania i scenizowania oper jest jego niewielkim marginesem. Ale marginesem, o którym zwłaszcza my, ludzie polskiej opery, nie powinniśmy zapominać, bo ona wskazała, jak można nowocześnie traktować spektakle operowe bez naruszania godności ich twórców.